Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska. Czy można zrobić coś świeżego i nowego w serialach o kryzysie wieku średniego? Czy da się coś nowego powiedzieć o małżeńskim kryzysie, o rozwodzie? No i które z Fleischmanów jest w tarapatach? Mam nadzieję, że dzisiaj odpowiemy na te wszystkie pytania.
No nie, no mam nadzieję, że nie odpowiemy na pytanie, które z Fleischmanów jest w tarapatach, bo to jest główny spoiler, który może paść w tej audycji, więc mówię temu stanowcze, zdecydowane raczej nie.
A dzisiaj naszym tematem przewodnim będzie serial Rozterki Fleischmana.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Rozterki Fleischmana to jest serial, który pojawiał się na Disney Plus już od kilku tygodni. Dzisiaj jesteśmy już po finale i możemy omawiać ten serial, ale powiem ci, że mam wrażenie, że będziemy miały duży kłopot, żeby go dobrze opowiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że to jest jeden z tych seriali, które dobrze jest oglądać z czystą kartką, nie wiedząc o nim nic.
No i ja nie wiem, co mam odpowiedzieć na tak postawione stwierdzenie, pomijając fakt, że...
Możesz się z nim zgodzić albo nie zgodzić.
To ja spróbuję ominąć teraz tę minę, na którą próbujesz mnie wsadzić i zastanowię się chwilę nad tym, co powiedziałaś, ale też powiem, że uważam, że pierwszą złą sugestią i w ogóle złym tytułem jest polska wersja, czyli znowu tłumaczenie. Tutaj uważam, że Rozterki Fleischmana to nie jest dobre tłumaczenie. Fleischman is in trouble, czyli Fleischman jest w kłopocie.
Kłopocie, opałach, tarapatach.
I tutaj mamy Fleischman, gdzie nie ma też płci w tytule. To znaczy tam Fleischman po angielsku nie jest od razu zdefiniowany, kto jest w tych tarapatach. Jest moim zdaniem ważne. Ale wiesz, ja myślę, że to jest serial, który możemy pomyśleć, że lepiej o nim wiedzieć mało, ale możemy też przekonywać do tego, że warto po niego sięgnąć, bo nie wiem jak ty, bo jeszcze żeśmy na ten temat nie rozmawiały i my wchodzimy tutaj w to nagranie z czystą kartą. Ja będę zachęcać do tego, aby ten serial obejrzeć.
To jest jeden z lepszych seriali, które w ogóle obejrzałam i właśnie weszłam w niego z praktycznie czystą kartą. Nie czytałam o nim za dużo, wiedziałam, kto tam gra, wiedziałam, że jest adaptacją jakiejś książki, ale niewiele więcej. I cieszę się z tego powodu, dlatego że ten serial, pomimo tego, że no jest serialem obyczajowym, który w większej części dzieje się na nowojorskim Upper East Side, to jest dość zaskakujący i w swojej formie, i właściwie w przekazie. Czyli to, co nam się na początku wydawało, opowieść, którą dostajemy w pierwszych odcinkach, ona w tak ciekawy i tak zaskakujący sposób ewoluuje w finał, o którym byśmy w ogóle nie powiedzieli, że następuje po tym takim przyjemnym, miłym i lekkim początku.
No to jest serial, który wydaje się, że jest od razu zdefiniowany i wiemy, kto tu jest czarnym charakterem i kto jest kimś złym. I później pojawia się coraz więcej niuansów do tej historii i to jest bardzo ciekawy zabieg. Ale wiesz, ten serial też, myślę, jego mocną stroną jest obsada, bo to jest w ogóle połączenie bardzo ciekawych aktorów, bo mamy tak, mamy główną rolę Tobiego Fleischmana, który jest lekarzem zajmującym się wątrobą.
Hepatologiem.
Dzięki. W tej roli J.C. Eisenberg, myślę, że najbardziej znany jednak z roli Marka Zuckerberga w The Social Network. Grał później Woody'ego Allena i w paru innych produkcjach. I on jest jakby centrum całej tej historii. Przez większość czasu jest też takim, no, przez jakiś czas głównym narratorem, głównym źródłem dla nas tej opowieści. Drugą postacią, która wydaje mi się jest główna i ciekawa jestem, czy ty to widzisz podobnie, nie jest jego żona, grana przez Claire Danes Rachel, ale Libby, przyjaciółka ze studiów, w tej roli Lizzie Kaplan, aktorka znana między innymi z Masters of Sex, czy z Truth Be Told, z takich różnych komedii romantycznych, Którejś tych z Druhnami, czy Drużbami, tam było ich sporo, no to w jednym z nich ona grała też w Mean Girls. Nikt nie pamięta poza mną prawdopodobnie tego. Też przyznam, ucieszyłam się, że zobaczyłam Adama Brody'ego, którego pamiętam chyba ostatni raz z takiego serialu Życie na fali. Pamiętasz ten serial?
Tak, OC.
Więc tam jest...
On wygląda dokładnie tak samo jak wtedy, a od tego serialu minęło, nie wiem, z 15 lat, jak nie
tak,
więcej.
Tak, jest też Christian Slater w takiej roli zupełnie jednoodcinkowej, dość zabawnej, więc tutaj...
Tak, raczej Christian Slater jest takim easter eggiem w tym serialu.
Tak, ale właśnie Libby i Toby Fleischman, oni są dwojgiem najważniejszych narratorów. No i...
Znaczy, no właściwie to chyba tylko Libby jakby opowiada całą nam tę historię od początku. Toby włącza się tylko momentami do tej narracji, ale tylko jako postać, a nie jako głos, który nam płynie za fu.
Tak, tak, ale chodziło mi bardziej o narratorów takich, którzy narzucają ton całej historii na początku.
No i to jest trochę dziwne zagranie. Na początku pewnie niezrozumiałe, bo mamy serial, który będzie się skupiał na problemach małżeńskich Fleischmanów właśnie, Rachel i Tobiego, a opowiada o nich koleżanka jednego z nich. Więc to już coś nam mówi o tym, że coś nam nie gra i być może ten serial nie będzie tylko, tak jak przynajmniej mi pierwszy odcinek zasugerował, jakąś taką lekką komedyjką o rozpoczynaniu przez faceta nowego życia po rozwodzie, po rozstaniu ze swoją długoletnią partnerką. Może gdzieś będzie po drodze taki pikantny motyw z tym, że Toby zaczyna korzystać z aplikacji randkowych, ale właściwie to, czego więcej tu by się spodziewać.
No i cała ta narracja na początku wydaje się być bardzo prosta, że mamy lekarza, który chce ratować ludzkie życie i który chce prostego życia i życia opartego na wartościach dla niego i dla jego rodziny oraz jego byłą już wtedy żonę, która prowadzi wielką agencję dla twórców teatralnych i twórczyń i która chce mieć znajomych z bogatej części Nowego Jorku, chce mieć piękne rzeczy, drogie, luksusowe, dom w Hamptons i wszystko to, co się nam kojarzy z popkultury, z domem w Hamptons i wykształcić i wykreować swoje dzieci na przyszłe wpływowe osoby, czyli mamy właściwie no, pokazanie, że jest taki etyczny i moralny ten Toby i ta Rachel, która jest taka materialistyczna i która woli jeździć na jogę niż zająć się własnymi dziećmi.
Tak, i trochę te rozterki intelektualnej wyższej klasy średniej albo intelektualnej klasy wyższej od razu pewnie kierują myśli naszych słuchaczy, ale też i moje skierowały w kierunku Woody'ego Allena. A jak w ogóle pojawił się Jesse Eisenberg, to pomyślałam sobie, że ten serial będzie właśnie takim jedzeniem dietetycznego ciasta, że będę miała to, co lubię w Woody'im Allenie, ale bez wyrzutów sumienia oglądając Woody'ego Allena, bo nie lubię już Woody'ego Allena.
I tutaj odeślemy do naszego odcinka podcastu o serialu Farrow vs. Allen, czy Allen vs. Farrow, pamiętasz?
Tak.
Pamiętam. Znajdziecie go na Tok.fm.pl w aplikacji mobilnej.
No i te motywy allenowskie tam się przejawiają. Mamy właśnie tego mężczyznę, który jest trochę zagubiony, który próbuje odzyskać nowe życie, zdefiniować sobie swoje nowe życie po raz kolejny po jakimś tam potknięciu. Mamy też historię małżeństwa z Rachel, tego jak się poznali, tego jak też funkcjonowali ze sobą przez lata. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Toby pochodzi z żydowskiej rodziny, która no, była dosyć zamożna, natomiast Rachel jest taką osobą, która trochę awansowała finansowo. I opowieść, którą na początku nam serwuje Toby, jest taka, że po prostu ta jego żona przez te pieniądze zrobiła się okropna. Zaczęła dużo zarabiać i zaczęła robić karierę, znalazła sobie obrzydliwych, głupich i bardzo bogatych przyjaciół, no i przestała się rozumieć z nim, który nadal pozostał w takim świecie prawdziwych wartości, rzeczywistości i moralności.
Wiesz, i ta w ogóle postawienie tej dychotomii między tymi wartościami i materializmem jest takie tak wykreowane na początku, że rzeczywiście mi się wydawało bardzo sztuczne. I właściwie fakt, że nie mamy zupełnie perspektywy Rachel na samym początku całej tej historii, też wydawał mi się bardzo taki sztuczny, przerysowany. Pomyślałam sobie, oczy to jest taki zabieg, który ma pokazywać tą męską stronę rozwodu, jak to będzie wykreowane. Czekałam na to, co się z tym będzie dalej działo i z każdym odcinkiem było coraz lepiej. Miałam takie poczucie, że wsiąkam w ten serial i tutaj właśnie ten problem też jest z tym, że trudno bardzo koncepcyjnie porozmawiać o tym serialu bez spoilerów, które są dalej, bez wejścia głębiej w tę historię, ale ja myślę, że możemy teraz powiedzieć, że tym osobom, które na przykład podobała się historia małżeńska, to myślę, że znajdą jakąś satysfakcję z oglądania Fleischman is in Trouble, czy w scenach z życia małżeńskiego, tylko oczywiście z takim dodatkiem ten serial z takiego twistu, ja bym powiedziała, z rodem z Fleabag nawet momentami.
Tak, on jest po prostu niebanalny. On się bierze różne rzeczy z naszego współczesnego świata, przygląda się im, obraca takie w rękach, sprawdza, jak wyglądają z różnych stron. To, że ty przywołałaś właśnie dwa seriale, które opowiadają nam o rozwodzie, oczywiście tych, czy tam o rozstaniu, to już też są takie zgrane momenty, że najpierw widzimy to z jego perspektywy, potem z jej perspektywy. Wydaje mi się, że rozwód tak był chyba kręcony, prawda?
Wiesz co, ja nie pamiętam, bo przyznam, że to był ten serial, od którego szybko odpadłam, z Sarah Jessica Parker, ale The Affair Haggaia Leviego.
Tak, The Affair, oczywiście, chodziło mi o The Affair, przepraszam, ale jakoś wydawało mi się, że to jest całkiem logiczne, żeby The Affair przełożyć na język polski jako rozwód.
Tak, tak, chociaż...
dobie tłumaczeń serialowych tytułów.
Ale wiesz, z takich ciekawych seriali o rozstaniu, ja na przykład bardzo lubię serial State of the Union, status związku do obejrzenia na HBO Max. To jest taki serial, ma dwa sezony, tam są dwie pary, w każdym sezonie jest inna para i to jest dosłownie tam 20-minutowe czy nawet 10-minutowe takie rozmowy przed wejściem na terapię par. Też było ciekawe.
I kurczę, my akurat w tym przypadku, bo zastanawiałam się, jaka to jest perspektywa w ogóle tego, w której my jesteśmy trochę tym terapeutą, który widzi różne elementy. Najpierw zapoznajemy się z perspektywą męską, mężczyzny, który właśnie się rozwiódł, którego żona podrzuciła mu dzieci, powiedziała, że jedzie na jogę i przepadła, i zginęła. Nie ma jej, nie wiadomo, co się dzieje. My razem z Tobim złościmy się na nią, wkurzamy się, staramy się jakoś ułożyć to życie na nowo, pogodzić się z tym, że zostaniemy z dwójką dość małych dzieci i trzeba będzie jakoś ten świat łącznie z pracą ogarnąć. I coraz bardziej demonizujemy tą matkę, która zginęła. Myślimy sobie o niej, że ona jest taka okropna, że nawet jak on o niej mówi, to w taki bardzo sposób, w którym zaczynamy czuć do niej odrazę. Na przykład ta opowieść o tym, że ona ma tak surową fryzurę, takiego blond boba, że mógłby zostać przecięty skalpelem, albo jak pokazuje, jak jest fałszywa wobec osób, swoich przyjaciół. To wszystko się składa na taki obraz okropnej, okropnej osoby. W to wszystko wchodzi Libby, czyli przyjaciółka Fleischmana, który próbuje go zrozumieć i próbuje go wesprzeć w tej nowej sytuacji.
I no która i nie lubi Rachel, to jest bardzo ważne. Ona od początku nie lubi Rachel i też mamy poczucie, że może coś czuje do Tobiego. Więc to nie jest też, powiedzmy tak, obiektywny sędzia w tej historii.
I to jest ciekawe pytanie, które warto sobie zadać w kontekście tego serialu. Dlatego, że nasza sympatia automatycznie staje po tej męskiej stronie. Niewiele się nad tym zastanawiając, nie mając jakiejś dłuższej refleksji, od razu stajemy tak jak Libby po stronie Tobiego. I to jest pytanie, czy tak aby nie jest zawsze? Serial się toczy tak samo jak toczyła się powieść, która jest jakby kanwą, na której powstał ten serial, to jej autorką jest Taffy Brodesser-Akner. Toczyła się w 2016 roku. Jak przyjrzycie się nawet nie za bardzo uważnie temu serialowi, to zobaczycie, że to jest moment tuż przed wyborami prezydenckimi. Tymi, w którymi po raz pierwszy wygrał Trump z Hillary Clinton. I to się często też pojawia w jakichś takich small talkach, rozmowach gdzieś w tle, gdzie tą Hillary się ocenia, gdzie ta lewicująca klasa średnia, pomimo tego, że jest za Hillary, to cały czas stara się jakoś zdeprecjonować, powiedzieć o niej coś okropnego, coś wrednego, coś niemiłego, też takiego niesolidarnego z kobietami.
Ale to jest też bardzo ciekawe, bo jedna z bohaterek, prawniczka, opowiada Tobiemu, to jego prawniczka, coś mu tłumaczy, jak wygląda ten system, a on mówi, no nie, no przecież tutaj jest inaczej, a ona mu odpowiada, no ale w tej historii to ty jesteś żoną. I mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście on jest postawiony w sytuacji, przynajmniej na początku, kiedy nie poznajemy dalej tej historii, która jednak jest częściej doświadczeniem kobiet.
A z drugiej strony jest tym takim facetem z dwojgiem dzieci, który na placu zabaw wzbudza taki podziw, że o brawo, tutaj pan przyszedł z dwojgiem dzieci, no po prostu medal mu dać, nic więcej.
Tak, to jest tak i to jest bardzo ciekawy zabieg, że to jest właśnie tak skonstruowane, że to Rachel zarabiała duże pieniądze, że to Rachel prowadziła wielką firmę, a on rozwijał się w publicznej służbie zdrowia. Nie w publicznej, przecież to są Stany. A on rozwijał się w służbie zdrowia. I że to pomieszanie różnych takich stereotypowych ról, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety, też jest bardzo ciekawie tu skonstruowane, że mam wrażenie, że twórcy mówią tak, twórczyni, bo wspomniałam przez ciebie autorka, jest też autorką scenariusza do tego serialu.
Że... A wyreżyserowała ten serial para, małżeństwo, więc to też jest taki smaczek, który pokazuje, że były tu wyrównane szanse.
Tak, i to jest taka opowieść o tym, że słuchamy często przy takich kryzysach jednej strony, ale co by się stało, gdybyśmy usłyszeli drugą stronę, tak jak usłyszała w pewnym momencie Libby. Co by się stało, gdybyśmy poznali inną perspektywę? Co by się stało, gdybyśmy poczuli empatię wobec tej drugiej strony? No i też oczywiście coś, do czego warto przejść, czyli nabijanie się z bogatych Nowojorczyków. To jest w ogóle kolejne pasmo całej tej historii.
Tak, bo to jest kolejny serial. Mamy już taki trend właściwie w popkulturze, który pewnie zapoczątkował parę lat temu Parasite, uhonorowany nagrodą Oscara, kiedy to staramy się pokazać ten świat bogatych, ten świat obrzydliwie bogatych, tego 1%, albo nawet może 0,1% świata, jako ten... do którego możemy czuć moralną wyższość. Czyli to już nie jest patrzenie na bogaczy, tak jak kiedyś w starych serialach typu Dallas czy Dynastia, jako takich sprawiedliwych, ciekawych, cokolwiek by nie zrobili, to jest fascynujące, bo jest przecież w takich wspaniałym otoczeniu i te osoby mają takie niekończące się możliwości, tylko właśnie podchodzimy do tego świata dużo, dużo bardziej krytycznie. I Fleischman is in Trouble jest fajnym serialem, który o tym opowiada, dlatego że on odwraca tę historię. To nie jest kolejna sukcesja, czy kolejny biały lotos, który mówi nam, że bogaci są źli, zepsuci, tylko mówi nam coś jeszcze.
On mówi właściwie, bogaci są puści. Nie ma w nich nic ciekawego poza bogactwem.
A mi się wydaje, że on mówi coś jeszcze. Również można się snobować na śmianie się z bogatych. I śmiać się z tych, którzy się śmieją z bogaczy. Bo nasz główny bohater ma tę swoją moralną wyższość. On oczywiście też jest bogaczem, też pochodzi z wyższej klasy średniej, ale jest lepszy od wszystkich, bo jest lekarzem. Nie zarabia gigantycznych pieniędzy jako konsultant w firmie farmaceutycznej, która wciska ludziom nieetyczne leki, tylko rzeczywiście na oddziale za psie pieniądze, które oznaczają tam 1 000 000 złotych rocznie, ratuje życie ludziom. I wydaje mi się, że to jest bardzo inteligentna rzecz, że pomimo tego, że Tobi, moglibyśmy z nim sympatyzować, bo on trochę właśnie sobie żartuje, śmieje się z tych swoich snobistycznych przyjaciół albo z w ogóle snobizmu swojej żony, to nie widzi tego, jak bardzo sam jest wysnobowany i jakie żenujące są te jego uwagi. Pamiętasz te o wschodzie słońca? Nie, o zachodzie słońca.
Tak, że widać je tylko Hamptons, bo biedni ludzie, którzy muszą mieszkać w blokowiskach, nie mogą widzieć, bo tak są skonstruowane miasta, że nie da się zobaczyć zachodu słońca.
Stary, ciesz się zachodem słońca, który widzisz ze swoimi dziećmi. Przestań im tłuc propagandę do głowy.
Wiesz co, ale też jednocześnie cała to towarzystwo Rachel... No to są osoby, w której nie ma żadnej interesującej postaci. to jest też aż żenujące, jak oni się zachowują i też bardzo smutne, jak ona próbuje do nich doskoczyć, jak próbuje im dorównać, jak próbuje być jedną z nich i jak właściwie czuje i wie, że to nie są relacje, tylko jakieś takie właściwie układy, układziki i robi to, bo wierzy i realnie wierzy, że to oznacza lepszą przyszłość dla jej dzieci. To jest dla mnie bardzo smutny i bardzo taki poruszający kawałek całej tej opowieści.
Rola pieniędzy, ale też rola ambicji w serialu jest bardzo ważna. Chociaż ta opowieść nie jest taka oczywista, bo im brakuje pieniędzy, Rachel próbuje namówić swojego męża na to, żeby może pchnął swoją karierę bardziej do przodu, bo dzięki temu, nie wiem, mogliby sobie pozwolić na kolejny dom i tak dalej, i tak dalej. To nie robi tego właściwie z poczucia chciwości, wydaje mi się, tylko raczej takiego poczucia, że ona tutaj trochę potwierdza swoją własną wagę, a trochę nie potrafi z tego wyjść. To znaczy, no, Tobi w pewnym momencie mówi, że ty jesteś biedna tylko w obrębie 40 ulic dookoła nas, ale kiedy wyprowadzimy się dalej, to okaże się, że jesteś wielką bogaczką. Tylko problem jest taki, że Rachel nie może się wyprowadzić, dlatego że ma taką pracę i zarabia tylko dlatego tak dużo, bo mieszka w obrębie tych 40 ulic. Więc staje się trochę swoją zakładniczką.
Ona też mówi takie słowa w tym serialu, że wśród tych osób ona zawsze będzie mówiła z akcentem, że ten język tej najwyższej klasy zawsze będzie dla niej językiem obcym i że ona chce, żeby jej dzieci nie mówiły z akcentem, żeby to był ich język, żeby one do tego świata pasowały. I to jest o jakimś takim awansie społecznym i jakimś takim poczuciu niebycia wystarczającą dla tej grupy. Ona też czuje, że Tobi jest z wyższej klasy i też o tym w pewnym momencie mówi, że te awanse to były u niej różnego rodzaju stopnie, nie tylko ten, w którym ją poznajemy na początku serialu.
I właśnie dlatego Fleischman is in trouble, rozterki Fleischmana, ja bym chyba powiedziała bardziej rozterki Fleischmanów, są takim ożywczym oddechem świeżym na w takiej charakterystyce ostatnich seriali właśnie krytykujących bogactwo, krytykujących kapitalizm, które pojawiły się w ogóle w różnych serwisach streamingowych, a o których opowiemy za chwilę. Rozmawiałyśmy o serialu Fleischman is in Trouble, rozterki Fleischmana. To jest serial, który można obejrzeć na Disney+. Bardzo, bardzo go obie chyba polecamy. A jednocześnie starałyśmy się trzymać język za zębami, żeby nie zdradzić wszystkiego, co się w nim dzieje. Ale wydał nam się on ważny i ciekawy, szczególnie na tle innych seriali, które ostatnio poruszały między innymi temat bogaczy, podglądania bogaczy, takiego słodkiego uroku Schadenfreude, który mamy, kiedy patrzymy na postacie takich seriali jak Sukcesja, Biały Lotos, Plotkara, nie wiem co jeszcze podsuniesz mi, coś Słodkie Kłamstewka może?
No, Słodkie Kłamstewka wydaje mi się, że mniej, ale The Billions na przykład.
To może właśnie od The Billions zacznijmy. To jest trochę starszy serial, prawda?
No, to jest serial z którego? Z 2016 roku. Tak, wydaje mi się, że z tego czasu. Powstało 6 sezonów. Przyznam, że ja wytrzymałam 2. Nie wiem jak ty, ale bardzo szybko jednak odpadłam z tego serialu. Teraz można go obejrzeć na HBO Max, ale ponieważ premierę miał na Showtime, to myślę, że możemy się też spodziewać, że w momencie wygaśnięcia licencji pojawi się na Sky Showtime. I to jest historia szefa, menadżera właściwie, jednego z takich funduszy hedgingowych, który ma dużo władzy i dużo pieniędzy w związku z byciem na wysokich stanowiskach. Ma bardzo różne takie, delikatnie mówiąc, agresywne taktyki bardzo mało etyczne, często nielegalne. Jest to taka linia między nim a jednym z prokuratorów. W tej roli Damian Lewis, znany między innymi z Homeland, a w rolę tego prokuratora wcielił się Paul Giamatti. No i to jest taka opowieść o tym dobrym i o tym złym, która dość szybko się wyczerpuje.
Tak, i to jest jeszcze serial sprzed tego boomu pod tytułem Krytykujemy kapitalizm. Jest trochę starszy, więc może on bardziej jednak miał tych bogaczy chwalić i ich w pewien sposób uwznioślać, ale powiedziałaś, że można go obejrzeć póki co na HBO, a wydaje mi się, że HBO stało się jednak głównym dostawcą właśnie takich dobrych, wysokojakościowych dramatów albo satyr na ten jeden najwyższy procent i o krzywdach, jakie ten jeden najwyższy procent wyrządza, no bo mamy Wielkie Kłamstewka. Dla mnie to jest jednak serial o bogaczach i szczególnie to się przejawia w postaci Lory Dern, która jest taką trochę szefową z piekła rodem, traci swój majątek, wścieka się wtedy i absolutnie nie potrafi się z tym swoim bogactwem, majątnością rozstać, a także lubi załatwiać różne rzeczy pieniędzmi.
No tak, ale też mamy tam taką dość niezwykłą historię, że jedna z tych przyjaciółek jest prostą, dosyć księgową, niezbyt bogatą i zostaje przyjaciółką kobiet, które mają ogromne domy z widokiem na ocean i przy plaży, więc i to nie jest temat między nimi. Więc to jest właściwie trochę takie też pominięte w tej historii, że to nie jest w jakiś sposób pokazane, na przykład te różnice klasowe między nimi.
Nie, no są pokazane, jednak to może nie rodzi napięć, ale jednak bardzo wyraźnie widać, w jakich domach gigantycznych, pięknych mieszkają te bogate bohaterki i to nasze brzydkie kaczątko.
No tak, no jest też cały ten konflikt jest właśnie między postacią Lory Dern, a właśnie Shailene Woodley, czyli między tymi postaciami tą najbogatszą i najbiedniejszą, więc można tu się doszukiwać czegoś, ale to jest bardzo zniuansowane i nie jest to takie, ja bym tego, no jakoś myślę, że tam tej krytyki jest zdecydowanie niewiele.
No ale w Billions też jej nie ma. Billions też ta krytyka jest bardzo naskórkowa. Takie najbardziej oczywiste przykłady to też jest HBO, czyli Sukcesja, gdzie ciągle możemy czuć tę moralną wyższość nad rodziną Royów i patrzeć, jak mimo pieniędzy i ogromnej władzy ciągle ktoś im podkłada kłody pod nogi i oni się potykają.
No tak, no to jest taki najbardziej wyraźny właściwie serial właśnie na ten temat. No czekamy na kolejny sezon, już 27 marca, pierwszy odcinek na HBO Max właśnie kolejnego sezonu. No oczywiście króluje właściwie w tym zestawieniu Biały Lotos, bo właściwie oba sezony są dokładnie o tym, o nabijaniu się z bogaczy.
Drugi sezon do tego ma jeszcze ten sznyt zemsty, bo mamy dwie postaci włoskich, sycylijskich pracownic seksualnych, które no, nabijają trochę w butelkę część naszych bohaterów i dzięki temu korzystają, dostają od nich to, czego oczekiwały, dostają to, czego chciały. Więc mamy tutaj w pewnym sensie zemstę. Zemsta też, można powiedzieć, dotyka Jennifer Coolidge, która w pierwszym sezonie nie fair obchodziła się z osobami, które były jakoś niżej w hierarchii, potrafiła je wykorzystywać, wysysała siły witalne z różnych osób, było to oczywiście prześpieszne. No, a już wszyscy chyba wiemy, te osoby, które wpadły w jakiś sen zimowy, zahibernowały się chyba, tylko nie wiedzą, jak skończyła postać Jennifer Coolidge w drugim sezonie i że w trzecim sezonie jej nie zobaczymy.
Chyba, że stworzą dla Jennifer Coolidge nową postać, biorąc pod uwagę, jak niesamowita była w tych dwóch sezonach. Może tak się zdarzyć, że może dostanie nową postać. Przykład siostrę, bliźniaczkę zagubioną.
No ja myślę, że Biały Lotos chyba nie ma aż takich fikołków, ambicji na takie fikołki fabularne.
Daj mi pomarzyć.
Ale też na szczęście wiem, że trzeci sezon powstanie, chociaż Biały Lotos to nie jest jakiś mój ulubiony serial i szczerze mówiąc, chętnie Jennifer Coolidge bym zobaczyła w czymś innym. To ty mi chyba wysłałaś ten mem w internecie, na którym napisane było, że Jennifer Coolidge świetnie by się odnalazła grając starszą wersję Pameli Anderson.
Prawie. Chodziło o to, że w kolejnym sezonie Białego Lotosu Pamela Anderson mogłaby zagrać właśnie siostrę Jennifer Coolidge, która przeżywa żałobę i która próbuje się dowiedzieć, co się właściwie stało z jej siostrą i że to miałoby być takie ostateczne odkupienie popkultury. Mamy oddzielny odcinek o Pameli Anderson i o serialu Pam i Tommy i o filmie dokumentalnym, który można obejrzeć na Netflixie, to do tego odsyłam, ale wiesz, takim serialem, który krytykuje bogatych, jest trochę i zdobył ogromną popularność, jest przecież Squid Game.
Tak, ja myślę, że to jest serial przede wszystkim krytykujący zasady w społeczeństwie, które jest bardzo rozwarstwione i bardzo spolaryzowane, jeśli chodzi o zarobki i dobrobyt, czyli to jest krytyka na sam jakiś koreański system społeczny. I ci bogacze przypominają trochę tych ekscentryków z Igrzysk Śmierci, którzy również przyglądają się walce na śmierć i życie ludzi, których los jest uzależniony od ich kciuka w górę czy kciuka w dół.
No wiesz, to jak jesteśmy przy filmach, to myślę, że padło tak. Padło Parasite, ty mówisz o Igrzyskach Śmierci. No jeszcze Wilk z Wall Street jest takim filmem, który no, był chyba takim pierwszym, najgłośniejszym, jeżeli chodzi właśnie o no, naśmiewanie się z tych najbogatszych.
Tak, ale wydaje mi się, że te komedie trochę, ja nawet nie wiem, czy można je określić jako komedie. Myślę, że to są takie komediodramaty, też czasami bardziej kryminalne, mniej kryminalne, bardziej obyczajowe, ale jednak filmy, które mają tezę. I ta teza czasami jest za łatwa, żeby być ciekawa, szczególnie jeśli mamy podobny wątek powtarzający się tak bardzo regularnie, czyli to uczucie, które nam jest wmawiane, że my mamy tych bogaczy nienawidzić, że bogaczy byli za długo upiększani w naszej kulturze, że zawsze kiedy na nich patrzyliśmy, nawet z niechęcią, to jednak ona była podszyta tą zazdrością, że oni są otoczeni taką uwodzicielską aurą i odwracanie tego teraz z kolei we mnie budzi jakieś takie emocje szukania czegoś, co jest w poprzek, szukania takich rzeczy, które nie dają łatwych odpowiedzi i dlatego mi się tak bardzo podobały rozterki Fleischmana, które nam dają taką tezę, jeśli chodzi o kapitalizm i bogactwo, powiedziałabym nawet symetrystyczną.
Zdecydowanie z tych seriali i filmów, które padły poza Sukcesją, właśnie Fleischman is in trouble, chociaż mam ochotę korzystać z tego tytułu, który ty wymyśliłaś, czyli Rozterki Fleischmanów, ale on po prostu nie istnieje, to znaczy serial się tak nie nazywa, więc może nie będziemy kreować nowej rzeczywistości. Jest ciekawy pod tak wieloma względami właśnie formuły, tego zniuansowania, tego dystansu, tego pokazania też tych śmiejących się w krzywym zwierciadle. Wiesz, no to jest naprawdę, powiem ci, na tle tych, większości tych seriali i filmów jednak majstersztyk. Ja jestem zachwycona i wiesz, wpisałam go sobie, taką sobie robię listę przez rok, seriali, które mogą potencjalnie wpaść na naszą topkę pod koniec roku, bo później mam wrażenie, że pamiętam tylko seriale z końca roku i że one są jakieś bardziej wtedy we mnie, mają taką nadreprezentację. Więc na tę listę też Rozterki Fleischmanów, znowu ten tytuł nie istnieje, Fleischman is in trouble, wpadło, bo wydaje mi się, że tutaj trudno będzie przegonić tę właśnie, tą zabawę formą, ten przekaz, no i świetną obsadę aktorską. Oni tak po prostu zagrali tymi aktorami, że oni, no, ja jestem zachwycona.
To jeszcze, żeby stało się sprawiedliwości zadość, to tylko powiem, że wyreżyserowali ten serial Jonathan Dayton i Valerie Faris. Tak jak powiedziałam, to jest małżeństwo i też ma taką swoją jakby męsko-kobiecą perspektywę na to, co robi. I chciałam jeszcze podkreślić rolę Karoliny Shaw, którą bardzo rzadko o tym mówię w serialach, ale tak bardzo mi się podobała muzyka i udźwiękowienie, że sprawdziłam sobie, kto odpowiada za ścieżkę dźwiękową, dlatego że tam był taki świetny zabieg, kiedy nam się ten obraz idealnego świata albo po prostu obraz świata jakoś jasno płynie i nagle się zaburza, to ta muzyka to doskonale odzwierciedla i zaczynają się pojawiać tam takie różne fałszywe nuty nierówności i w pewnym momencie czekałam na to i wiedziałam, że za chwilę coś się wydarzy, dlatego że już ta muzyka powolutku zaczyna się rozciągać i zmieniać. Także wielki plus również za to dla Fleischmanów, których można obejrzeć na Disney+.
Koniecznie obejrzyjcie i napiszcie nam, co sądzicie o tym serialu. Seriale @tok.fm, szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
A my się żegnamy, zapraszamy na nasze media społecznościowe, zapraszamy do odsłuchiwania naszych poprzednich odcinków. Można je znaleźć na tok.fm.pl i w aplikacji Radia Tok FM.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.